Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu już dwoje znamienitych gości. Mary Zimny.
Dzień dobry.
I Mateusz Borkowski.
Dzień dobry.
Mateusza Borkowskiego chyba nie musimy w Radiu Kraków Kultura jakoś nadmiernie przedstawiać, chociaż dzisiaj wystąpi w roli eksperta, a nie tylko specjalisty od musicali. Natomiast Mary Zimny jest szefową Radia Jazz Kultura. Powiedziałbym, że konkurencyjnej, ale tak naprawdę w zasadzie dopełniającej chyba nasz krakowski krajobraz stacji.
Dopełniające, jesteśmy w stosunkach przecież koleżeńskich, także...
No właśnie, w ogóle wydaje mi się, że akurat w naszej działce, czyli muzyczno-kulturalnej, konkurencja jest tym, co nie służy, a raczej przeszkadza. Nie jest to przecież żadna walka o prymat, a chyba raczej dbałość o to, żeby dotrzeć do wszystkich z tym, z czym coraz mniej redakcji zdaje się docierać. Mary i Mateusz przyszli po to, żeby podsumować w jakiś sposób mijający rok i chciałem was na dobry początek zapytać, jak się czujecie z tym, że właściwie wszędzie raczej muzyka jazzowa, klasyczna, a zwłaszcza kultura, nawet szerzej pojęta niż tylko muzycznie, raczej się zwija niż rozwija. I jeżeli mamy do czynienia z jakimikolwiek redakcjami, to one są redukowane wręcz, a nie wspierane, a my chyba tutaj czujemy się jak jakieś żywe skamieliny. Mary, jak to postrzegasz, proszę cię?
Nie czuję się na pewno jako żywa skamielina, natomiast no jest to na pewno ogromne wyzwanie dla nas, prawda? Z jednej strony raczej czuję się jako osoba uprzywilejowana, która może się tą kulturą zajmować, bo jeszcze jakoś udaje się zdobywać na nią środki, bo umówmy się, to jest jakby clue wszystkiego. Więc to jest super sprawa. Z drugiej strony no ogromna odpowiedzialność, bo no przecież kultura to jest podstawa wszystkiego, tak? Podstawa całego no dobrostanu społecznego, rozwoju jakiegokolwiek, no w ogóle podstawa taka rozwoju społeczeństwa i kraju, więc w momencie, kiedy no tej kultury jest mało dookoła, mało się o niej mówi, nie ma przestrzeni do rozmowy o niej, no to zaczyna dziać się źle i później mamy różne niefajne kwiatki z tego tytułu. Więc no tworzenie takiej przestrzeni, by o tej kulturze mówić, my akurat najwięcej to o muzyce, tak, w jazz kulturze, no to przede wszystkim odpowiedzialność i też wyzwanie.
Mateuszu, a ty myślisz, że to, że wszystko się zwija, to jest taki moment, w którym, po którym nastąpi pewne przesilenie i z powrotem zacznie się rozwijać, czy to raczej już jest równia pochyła?
To jest ta optymistyczna wersja, takie nasze życzenie, prawda, którego możemy sobie życzyć na 2023 rok. Natomiast sytuacja nie jest... wspaniała, nie jest napawająca optymizmem i rzeczywiście powiedziałaś, że najwięcej muzyką się zajmujecie i myślę, że muzyka jest najbardziej tutaj zagrożona. Mówimy o muzyce klasycznej, muzyce jazzowej. W takim dyskursie właśnie publicznym czy medialnym w Polsce tego jest coraz mniej. No i coraz ciężej jest też udowadniać, że to jest istotne, prawda?
No dobrze, ale zawsze jakoś i jazz, i klasyka znajdowały swoje przyczółki. Były takie okresy w historii, myślę tu oczywiście o klasyce, kiedy to był mainstream. Później wydawało się, że Polska jazzem stoi i to w zasadzie od lat jeszcze chyba przedwojennych do w sumie takiego solidnego początku lat 2000 odnoszę wrażenie, a może nawet i trochę cały czas. Z czego myślicie wynika to, że nagle obserwujemy jakiś taki całkowity zanik, zupełną atrofię tego dyskursu, który w zasadzie powinien być cały czas obecny, podobnie jak wszystkie inne dyskursy, bo to przecież wydaje się powinno być po prostu równoważne. Mary?
Wiesz co, no nie wiem, bo ja żyję też w takiej bańce, w której tego jazzu jest muzyki improwizowanej, jazzu bardzo szeroko pojętego, prawda, bo to ciężko też tak jakby zaszufladkować i łatwo określić, czym teraz jest jazz, bo to jest naprawdę przepastny wór. i w nim mieści się tak naprawdę wszystko. Natomiast no, w tej bańce tak naprawdę, nie wiem, kiedy ja jadę samochodem, odpalam jakąś stację radiową, gdzieś tam nawet przeklikuję się między różnymi, to cały czas jakimś dziwnym trafem trafiam na audycje jazzowe. Nie wiem, jak to jest.
Szczęściara.
Ale mam takie wrażenie, że one są wszędzie. No i rzeczywiście w wielu rozgłośniach te audycje są, tylko wiadomo, to są pojedyncze rzeczy.
Pytanie
też o specyficznych godzinach.
O to właśnie, specyficzne godziny to jest rzecz oczywista i chyba zawsze w takich bardziej, powiedzmy, mainstreamowych, nie tylko rozgłośniach, ale w ogóle mediach spychane gdzieś na pewien margines, ale w tym, wydaje mi się, nie ma nic złego. Jeżeli ktoś rzeczywiście jest entuzjastą, to poszuka. Natomiast powiedziałaś, że to jest przepastny wór i czy wciąż w większości przypadków to jest jazz, którego chciałabyś słuchać?
W dużej mierze tak. Ja się cieszę z tego wszystkiego. Cieszę się z poszerzania tych granic, bo naprawdę dzięki temu powstaje mnóstwo naprawdę fenomenalnych rzeczy i tak naprawdę, wiesz, jazzmeni czy jazzwomen tworzą teraz rzeczy, które czasami nawet ciężko nazwać jazzem, prawda? Albo w ogóle mają po ileś projektów i każdy jest totalnie z innej działki, więc to jest super, bo po prostu mamy tutaj do czynienia z artystami, z muzykami, którzy są niesamowicie wykwalifikowani i mogą tworzyć po prostu muzykę na dobrym czy na bardzo wysokim poziomie. Nieważne, co to jest w zasadzie za muzyka, tak? A wracając do twojego wcześniejszego pytania, nie wiem, może to wszystko wiąże się z tym, że generalnie żyjemy w kulturze, która dąży do, i w czasach, które dążą do upraszczania, do tych wszystkich memicznych przekazów, do bombardowania ludzi treściami, które są proste, łatwe, przyjemne, łatwo przyswajalne. Znaczy do tego też odgórnie kultura jest sprowadzana, tak, w obecnych czasach.
No właśnie,
myślę, przypadkowo.
Może to jest klucz po prostu, bo wyobrażam sobie, że w zasadzie każde nasze sformułowanie, że kiedyś było lepiej, jest z gruntu fałszywe trochę. To znaczy, oczywiście obserwujemy pewne mechanizmy, głównie rynkowe, zakładam, tak? A z drugiej strony też powiedziałaś o pewnym odgórnym sterowaniu, które doprowadza do tego, żeby wyrugować właściwie z takiej publicznej dyskusji zjawiska, które są wartościowe, a tym samym kształtujące nas jako społeczeństwo,
tak,
i nas jako jednostki.
Które prowokują do myślenia i do dyskusji, tak?
Mateusz, a ty też masz wrażenie, że to jest tak, że to jest kwestia czasów albo jakichś mechanizmów, nad którymi my jako dziennikarze nie mamy kontroli w ogóle?
To znaczy, jestem ostatnią osobą, która chciałaby tak powiedzieć, że kiedyś było lepiej, natomiast nie jest dobrze na pewno patrząc na to, co się dzieje w mainstreamie. I tutaj myślę, zgodzicie się ze mną, że w mainstreamie tej muzyki jest, no ona zostaje właśnie spychana, to co powiedzieliśmy, to po pierwsze. A po drugie, trzy takie elementy, które spowodowały obecną sytuację, to na pewno pandemia, która się przyczyniła do zmiany naszych nawyków, do nawyków widzów, słuchaczy, starzenie się społeczeństwa, które wypełniało sale koncertowe, no i cały czas, co powtarzam, edukacja muzyczna. I te trzy elementy no, powodują to, że mamy to, co mamy. Jadąc tutaj, czytałem jeszcze to, co ogłosiła Metropolitan Opera w Nowym Jorku, że w przyszłym sezonie będzie ograniczać produkcję oper klasycznych, dzieł klasycznych, ponieważ okazało się, że dzieła, które w tym sezonie, te współczesne, zamówione specjalnie dla Metropolitan, okazuje się, że one zbierają dużo większą publiczność i to była jedyna właściwie, na przykład produkcja Godzin Kevina Putza, to była jedyna opera, która się wyprzedała w całości, natomiast te inne jest z tym dużo gorzej. I właśnie tutaj te dwa czynniki, z jednej strony popandemiczne przyzwyczajenia, niektórzy wolą zostać w domu i obejrzeć sobie coś online, o ile. A drugie, no to właśnie ci słuchacze, widzowie, starsi, którzy no też odchodzą, prawda? Więc to wszystko ma duże znaczenie na kształt obecnej sytuacji w muzyce klasycznej czy jazzowej. Widzę to też w takim też, no w jazzie to widać bardziej, w tym rynku takim prywatnym, prawda? Bo o ile muzyka klasyczna jest bardziej zaopiekowana przez różnego rodzaju publiczne...
Systemowe wsparcie,
systemowe,
tak.
Dokładnie. No to na przykład chociażby w Krakowie straciliśmy klub Piec Art, prawda? W którym były koncerty jazzowe. Jest Globus, który też, no nie jest to takie proste, prawda? Zapełnić go nową publicznością, więc no to są problemy, z którymi teraz się mierzymy, więc nie chcę mówić, że było kiedyś wspaniale, ale musimy trochę wyjść z naszej bańki i zobaczyć, że większość społeczeństwa wcale nie żyje tą muzyką i coś trzeba robić, prawda, systemowo właśnie, żeby chociażby, no, patrząc na takie instytucje jak Filharmonia Krakowska, czy w ogóle Filharmonie w Polsce, nie tylko ta w Krakowie, które w dużej mierze bazowały na publiczności abonamentowej, no co z tym dalej zrobić, bo ilość tych abonamentów, które ludzie kupują, się zmniejsza, więc... Stąd między innymi takie akcje, jak ostatnio widziałem przed świętami, chórzyści z Filharmonii, którzy śpiewali na przykład w centrum handlowym, pośród kupujących, prawda, w tym szale zakupowym. To z jednej strony jest jakiś pomysł, no a z drugiej strony, czy tego naprawdę chcemy, prawda? Więc to jest bardzo trudne do rozstrzygnięcia.
Poruszyłeś kilka ciekawych wątków. To wyjście do centrów handlowych to nie jest praktyka, która wcześniej była niespotykana i to nie myślę tylko o Krakowie czy o Polsce, ale rzeczywiście to pytanie, czy tego chcemy, jest dość zasadniczym tutaj.
Jeszcze też były takie akcje skierowane do studentów, też artyści, też akurat z Filharmonii Krakowskiej, obecni na kampusie, na przykład na Ruczaju. I mam też wątpliwość, czy, no bo to jest oczywiście, możemy to pochwalić, prawda? Fajna akcja skierowana do młodych ludzi, którzy być może potem właśnie taki... znaczy na pewno raz pójdą po takiej akcji, jest duża szansa, że odwiedzą Filharmonię. Natomiast wątpię, że to będzie ta grupa, która zdecyduje się na zakup abonamentu, to po pierwsze... No a po drugie, właśnie dla mnie to jest takie jednorazowe jednak, takie znamiona jednorazowej akcji i takimi sztucznymi sposobami, bo przecież muzyka to nie jest tylko zawsze...
To jest trochę podtrzymywanie takie fałszywe przy życiu czegoś, co tak naprawdę nie ma racji bytu w takiej przestrzeni, w jakiej się znalazło.
Oczywiście,
myślę tutaj
lekka,
o galerii
łatwa,
handlowej.
Przyjemna, czy... prawda? A tutaj chcemy jakieś, nie wiem, dzieła, które będą nas poruszać, czy w ogóle jakieś budowanie wrażliwości muzycznej, to nie wiem, czy za pomocą kilku solistów i jakichś takich hitów muzyki klasycznej jesteśmy w stanie, no tak jak powiedziałeś, to jest trochę zafałszowanie tego obrazu.
Kwestia abonamentów jest tutaj dla mnie dość istotna, to znaczy to jest chyba jakiś tam model korzystania z kultury, dlatego że wydaje mi się, że faktycznie to starzejące się społeczeństwo, a tym samym no, niestety jakby smutno to nie zabrzmiało, wymierająca publiczność, myślę o tej publiczności, która faktycznie uczestniczyła w życiu instytucji muzycznych w sposób regularny, powoduje, że sprzedaż abonamentów spada, a młodzież, raczej zakładam młodzież, myślę też o nas. Ja szczerze powiedziawszy nie chciałbym kupić abonamentu do Filharmonii i mówię to wprost z tego prostego powodu, że ich repertuarowe granie nie jest tym, w czym chcę po prostu uczestniczyć non-stop. To znaczy wolę świadomie wybrać koncert, na który chcę pójść. I ja to doskonale rozumiem, że w tym przypadku abonament jest czymś, co zupełnie się nie sprawdzi.
Z drugiej strony...
Pytanie teraz w takim razie, w jaki sposób zmienić ten model takiego stałego wsparcia, to znaczy zapewnić dopływ publiczności, jednocześnie nie posiłkując się sprzedażą i tym samym w jakiś sposób obligowaniem ludzi do tego, żeby uczestniczyli w czymś, czym być może uczestniczyć po prostu nie chcą.
Z drugiej strony obserwujemy taką modę na różnego rodzaju subskrypcje platform filmowych, prawda, seriale różne.
Różnica jest taka, że w subskrypcji możesz wybrać to, co chcesz, płacąc jakąś tam umowną kwotę za ogromną mnogość. Tak przecież działają wszystkie te platformy, również takie, które oferują muzykę klasyczną.
czy magazyny, prawda? Tam też jednak masz szeroki przekrój tekstów, więc no to jest troszkę ciężka sprawa, myślę.
W przypadku instytucji, która musi wyjść i zagrać na scenie. Może po prostu postawić w Filharmonii wielki ekran on demand.
No właśnie, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie.
Oczywiście, że nie, wiemy to przecież.
Natomiast...
2 lata pandemii chyba nam pokazały, że jednak żywe uczestnictwo w kulturze jest dużo przyjemniejsze, również jako spotkanie, niż oglądanie bierne, zwłaszcza koncertów na ekranie. No bo powiedzmy sobie wprost, czy to dla ciebie, Mary, była przyjemność
nie,
przez dwa lata oglądać
nie.
koncerty?
Ja w tym nie uczestniczyłam generalnie. Albo bardzo rzadko uczestniczyłam, kiedy rzeczywiście no, trzeba było zdać relację z czegoś, coś zobaczyć, czy to było naprawdę coś ważnego, dzięki czemu, a dzięki właśnie streamingowi mogłam jakoś w tym nie uczestniczyć, ale być tego świadkiem, tak? Ale no, wracając do tego ważnego tematu, no to jakby kluczowa dla mnie jest tutaj edukacja, o której Mateusz też wspomniał, ale o tej edukacji rozmawiamy już od lat i jakby...
I nic się nie zmienia. Ale muszę wam powiedzieć, że ja pamiętam z podstawówki czy z liceum lekcje muzyki, przepraszam, w liceum było lepiej, ale w podstawówce właściwie te lekcje muzyki, które były obligatoryjnie w programie, to była jedna godzina lekcyjna w tygodniu. W zasadzie ja nie wyniosłem z nich nic, co przygotowałoby mnie do uczestnictwa czynnego w życiu muzycznym późniejszym. I prawdę powiedziawszy, to wszystko wyszło z domu tylko i wyłącznie.
No już wtedy myślę, że wtedy, kiedy chodziłeś do szkoły, już wtedy ta muzyka była czymś pomiędzy plastyką i WF-em, więc już to się zaczęło wtedy, ta degradacja muzyki. Myślę, że też dodatkową trudnością właśnie z tym, z czym zmagamy się w muzyce klasycznej czy też jazzowej, to jest to, że my, myślę, że zgodzicie się ze mną, kochamy muzykę na żywo, prawda? I oceniamy też w większości, oczywiście poza płytami, występy na żywo. Tym się emocjonujemy, tam poznajemy ludzi, tam czujemy tą energię i właśnie w przeciwieństwie do teatru, już nie mówiąc o filmie, ale chociażby literatura, prawda? Tutaj mamy tą jednorazowość, prawda? W muzyce, z którą musimy się, znaczy my to znamy, natomiast ciężko tym innym wytłumaczyć, prawda? I zawsze jest ten argument, że to było już, prawda? Więc po co się tym zajmować? Jak można do kogoś zachęcić, że był tydzień temu świetny koncert, nie wiem, laureata konkursu Chopinowskiego, jeżeli go już tutaj nie ma w Krakowie, prawda? Więc... O tyle jest trudniej.
I nawet wydaje mi się, że w jazzie to jest czynnik, który jest być może jeszcze istotniejszy, bo tam kwestia improwizacji wynika tylko i wyłącznie z jakiejś energii, która towarzyszy muzykom tylko tu i teraz. Jest niepowtarzalna.
Tak, no dlatego chodzimy na te same zespoły, prawda, które nawet niby mają trasę z tą samą płytą, czasami po ileś razy, jeżeli są gdzieś
innego,
w pobliżu.
Prawda,
a jakby dzieje się zupełnie co innego czasami, więc jakby to bez dwóch zdań, to ten czynnik improwizacji jest tutaj kluczowy zdecydowanie. A jeszcze wracając do tej kwestii filharmonii, no to jest jeszcze ten problem, o którym też już przecież wielokrotnie rozmawialiśmy. Wspomniałeś o repertuarze, o tym, że abonament cię nie interesuje. No, być może gdyby w tej filharmonii była muzyka, która jest nam współczesna, która odpowiada naszym czasom, no to zainteresowanie byłoby większe, a nie ciągle...
Ryzykowna teza, ale ciekawa.
A nie ciągle rzeczy, no wiadomo, te wykonania się też różnią, są różni soliści, różni dyrygenci i tak dalej, ale jakby to są rzeczy, które my wałkujemy ciągle i ciągle i ciągle.
Prawdę powiedziawszy, muzyka współczesna to jest w ogóle taki przyczółek, który wymaga, wydaje mi się, jeszcze bardziej specjalnej troski, dlatego że ona jest postrzegana jako coś, co jest zupełnie nie do przeskoczenia dla takiego zwykłego, w cudzysłowie oczywiście ujmując, odbiorcy. Nawet odbiorcy takiego, który jest standardowym odbiorcą twórcą repertuaru filharmonicznego.
No właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo przecież w innych, na tym innym polu sztuki, kultury, czegoś takiego nie obserwujemy. A ta muzyka jakoś, nie wiem, idziemy do muzeum na, nie wiem, obejrzeć obrazy, czy, nie wiem, instalacje, czy cokolwiek współczesnego artysty. Nie ma takiej bariery z góry narzuconej, tak? Raczej jesteśmy ciekawi, próbujemy zrozumieć, nie wiem, poczytać opis, biografię, cokolwiek. A w muzyce jakoś od razu spotykamy się z taką barierą w muzyce współczesnej, że to na pewno jest trudne i jakby koniec, to nie jest dla mnie. A z drugiej strony pamiętam, jak Agata Zubel właśnie powiedziała coś bardzo fajnego, że przecież dlaczego my się tej muzyki współczesnej tak boimy? Przecież ona używa środków, operuje narzędziami, które są nam współczesne, które my doskonale znamy. Tu nie ma nic, czego my nie znamy tak naprawdę. Więc czemu się tego boimy?
No właśnie, czemu, myślę, że Mateusz, się tego boimy? No, to jest boisz bardzo... się muzyki współczesnej?
Nie boję się, natomiast jest to taki ocean, do którego, prawda, wrzucamy, bo ta muzyka może być również zła, więc i może być taka, która nie skupi tej publiczności. Powiedziałaś, Mary, o barierze, prawda, idąc do muzeum, ale ja z kolei widzę to, że najwięcej publiczności gromadzą takie wystawy jak Tamara Łępicka, to jednak jest sztuka sprzed właściwie
niby
100
współczesna,
lat,
ale przecież stuletnia.
Więc też... to zapewnia frekwencję. Tak samo jest w instytucjach muzycznych. Myślę, że gdyby oni postawili tam głównie na taką muzykę współczesną, no to myślę, że...
Może nie głównie, ale żeby była jakaś równowaga zachowana.
To znaczy, no, ja obserwuję, że zmieniło się, jakbyśmy popatrzyli na programy sprzed kilku lat, to rzeczywiście nawet w takich tradycyjnych przyczółkach jak filharmonia to się zmienia i ten procent muzyki współczesnej jest,
rośnie. Tak, tu się akurat zgodzę i w ogóle mimo tych niesprzyjających, jak stwierdziliśmy dość zgodnie, czasów, powstają nowe zespoły czy instytucje, które zajmują się tylko i wyłącznie muzyką nową.
A w przypadku takich miejsc właśnie jak filharmonie czy inne orkiestry z tradycjami, to trzeba robić bardzo delikatnie, prawda? Więc to musi być powolny proces.
Tak, bo jest publiczność abonamentowa, tak, o której mówiliśmy, która jest przyzwyczajona do tego, powiedzmy, mainstreamowego, oczywiście mówię tutaj o mainstreamie w ramach muzyki klasycznej, repertuaru. Natomiast ja chciałbym wrócić na chwilę, i tu zwłaszcza kieruję wzrok w stronę Mary, do tego wątku, który poruszył Mateusz, mianowicie do systemowego wsparcia, które rzeczywiście przynależne jest muzyce klasycznej, a z drugiej strony rzadko kiedy obserwowane jest w muzyce jazzowej, która w zasadzie mimo swojej rozległości też ma pewien wycinek, który bardzo mocno koresponduje czy to z klasyką, czy z muzyką współczesną, a tym samym wydaje się, że jest propozycją dla węższej grupy odbiorców niż ten jazzowy mainstream proponowany przez takich, którzy słuchają też Stinga na przykład.
Czy ja wiem, czy oni słuchają tego jazzowego mainstreamu? No, może, wiesz co, no...
Chcielibyśmy, żeby tak było.
Ja w tym upatruję raczej dotarcie do szerszego grona publiczności, właśnie to wychodzenie, bo zwróć uwagę na to, że teraz zespoły, które, czy artyści, których możemy nazwać jazzowymi, pojawiają się na takiej mnogości festiwali, które już jazzowymi nie są. Prawda? I oni docierają do naprawdę ogromnych rzeszy ludzi, którzy tę muzykę poznają i często z nią zostają. No takim ogromnym wytrychem przecież, nie pamiętam już ile lat temu, była grupa EAPS z no, tym pierwszym albumem, którym tak zasłynęli, Listy do komedy. I przecież oni grają teraz na naprawdę największych festiwalach, nie jazzowych, po EAPS-ach Błoto, które jest częścią EAPS-ów, tak? A więc mniejszy skład tutaj zredukowany. Kwartet, który też naprawdę no, gra na scenach nie jazzowych i ma publiczność w dużej mierze też właśnie taką nie jazzową, prawda?
To może nie trzeba żadnego systemowego wsparcia. Może po prostu źle przyjęliśmy punkt wyjścia i może wcale nie jest tak źle.
Wiesz co, no dobrze na pewno nie jest. Natomiast czy potrzebne jest systemowe wsparcie? No nie wiem trochę, jak ono by miało wyglądać. Nie? Mamy trochę stypendiów, z których jazzmeni rzeczywiście korzystają. Jest ich na pewno za mało. Z tego, co słyszę, na przykład Trójmiasto jest w tym jakoś lepsze, zwłaszcza Gdańsk, bo chociażby ze strony samych jazzmenów dużo słyszę o tym, jak miasto wspomaga różne ich projekty.
Może wynika to trochę z tradycji, bo jednak trójmiejska scena jazzowa jest bardzo mocno osadzona, ale z drugiej strony przecież Kraków i Warszawa też nigdy nie narzekały na jakiś niedobór.
No, kwestia, myślę, jednak zarządzania, bo tutaj tych tradycji jednak, no właśnie, Kraków przecież jazzem stoi, myślę. I tutaj tą tradycją jazzową może się poszczycić naprawdę ogromną. No a w Trójmieście jednak jakoś większe zrozumienie dla tej sceny jazzowej improwizowanej chyba jest. I na pewno jest to związane bardzo mocno, aczkolwiek to chyba nie jest główny czynnik ku temu, że ta scena trójmiejska od już iluś lat naprawdę buzuje. Po takim zastoju, po spokoju, wiadomo, po tej historii jasowej, kiedy tam mniej się działo, od lat tam znowu naprawdę buzuje. I stamtąd wychodzą jedne z najciekawszych rzeczy, właśnie z tego środowiska trójmiejskiego.
No a jak to wygląda w klasyce? Czy gdzieś buzuje, Mateusz? Jakoś szczególnie?
W ostatnim roku to ciężko opowiedzieć, żeby gdzieś buzowało jakoś szczególnie. To raczej są takie próby
wskrzeszania,
tak, utrzymywania, podtrzymywania tego na jakimś tam poziomie. I to, no, to też trzeba powiedzieć, to nie tylko jest nasz problem, tylko to jest problem całego świata zachodniego, który ma zespoły, prawda, państwowe, czy w inny sposób utrzymywane instytucje, teatry muzyczne, bardzo drogie, w rękach publicznych, państwowych. Co z tym zrobić? Co zrobić z odpływającą publicznością? Co zrobić z malejącymi wpływami ze sprzedaży biletu?
To jest jeden czynnik. Drugi czynnik jest taki, że po prostu koszty prowadzenia instytucji zupełnie niepomiernie wzrosły w ciągu ostatniego roku i to są koszta po prostu utrzymania czy to budynku, czy wszystkich ludzi, którzy są tam zatrudnieni.
Albo też w przypadku zapraszania artystów zagranicznych, to też wyższe ceny chociażby biletów lotniczych i tak dalej, hoteli, no więc to wszystko wpływa bardzo na to, czego będziemy słuchać na przykład w Krakowie.
No właśnie, a nie wiem, czy wy na przykład śledzicie, to a propos też filharmonii, ale to szerszy temat, śledzicie repertuarowo filharmonię w Szczecinie?
Śledzę repertuarowo filharmonię w Szczecinie.
No właśnie, zwróć uwagę, jak szeroki zakres muzyczny tam mają. Tam się znajduje jakoś miejsce dla jazzu, tam się znajduje miejsce dla muzyki eksperymentalnej, czasami nawet sceny elektronicznej, wykorzystując różne przestrzenie jakby tego budynku. To nie jest tylko miejsce dla muzyki klasycznej. I też dużo jest chyba tam takich projektów rzeczywiście edukacyjnych, w których tamtejsza społeczność, no ja to obserwuję oczywiście z zewnątrz i z daleka, z drugiego końca Polski, ale jakoś wydaje mi się, udaje się włączać ludzi w różnym wieku w te ich działania.
Śmiem twierdzić, że w ogóle te instytucje, które stały się ikoniczne na przykład przez architekturę, teraz dyskontują ten sukces. Myślę tutaj oczywiście o Szczecinie, o Nostrze.
Tak. Myślę, że to samo, co mówisz o Szczecinie, to możemy zaobserwować właśnie w bliżej Katowicach. Mm-hmm, to wszystko te budynki, które są tymi magnesami, prawda? I tam nie ma problemu, bo byłem całkiem niedawno w Katowicach i tam nie ma problemu
z frekwencją.
Z frekwencją jest, ale z tym starzeniem się publiczności, bo jednak widać młodszą publikę naprawdę w różnym wieku. To też jest to, że możemy tam przyjść chociażby na obiad przed takim koncertem i to ten budynek naprawdę przyciąga, tak? I też te koncerty jazzowe, które są w repertuarze.
Tak, no właśnie, tam jest też stała scena jazzowa, akurat jest ona na tej scenie kameralnej i regularnie rzeczywiście odbywają się koncerty, które no, odpowiednia osoba, tutaj Michał Hajduk, programuje. I to są rzeczywiście rzeczy ważne i no, bardzo interesujące repertuarowo.
Słuchajcie, no, tu zacieram ręce oczywiście, bo docieramy do wątku, który w Krakowie jest istotny już od mniej więcej 3 dekad, a może nawet nieco dłużej, ale pozwolę sobie go zagaić po krótkiej muzycznej przerwie, bo wyobraźcie sobie, rozmawiamy już prawie pół godziny.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu wciąż Mary Zimny i Mateusz Borkowski. Zamknęliśmy trochę wątkiem architektonicznym, ale nim do niego wrócimy, chciałbym, Mary, żebyś się wytłumaczyła z muzyki, którą przyniosłaś.
Słuchałeś uważnie?
Starałem się.
Czy to był jazz?
Nie wiem. Pewnie no tak, właśnie. Gdzieś w swojej istocie, ale...
Scena Trójmiejska, mój drogi, scena Trójmiejska. Oczywiście no, panowie, którzy są po Akademii Muzycznej, powiedziale jazzowym stricte, bardzo młodzi. W sumie to nie wiem, czy oni wszyscy już pokończyli, a jeżeli tak, to bardzo świeżo. Klawisze, perkusja, kontrabas, na co dzień Immortal Onion. Tutaj gościnnie, no. Nawet nie gościnnie, z Michałem Janem Ciesielskim na saksofonie, który akurat stworzył zarysy kompozycyjne do powstania tej płyty Screens. No i właśnie, to jest ta muzyka, która wychodzi gdzieś dalej, która zdecydowanie poszukuje, która ma też zapędy takie, no, ku takiej scenie międzynarodowej, ku naprawdę bardzo szeroko pojętej scenie festiwalowej. No i to jest coś, w czym jest, myślę, też duża przyszłość. Bardzo jest to takie połamane, groove'owe, progresywno-jazzowe granie, dużo elektroniki, przetworników, przeróżnych dźwięków. No tak.
Ja ich,
tak, prawdę
powiedziawszy, widzę na dużych scenach w sąsiadującym z Krakowem mieście, o którym przed chwilą już wspomnieliśmy, czyli w Katowicach, i to właściwie na obu festiwalach, które są tam, powiedzmy, gdzieś troszeczkę też obok mainstreamu, a jednak wciąż przyciągające kilkunastotysięczną publiczność. Tak. Właściwie tak.
I muzyka rzeczywiście bardzo ciekawa, bardzo przystępna też. No i muzyka, która tutaj akurat płyta jest dosyć spokojna, ale na koncertach to jest totalny ogień. To rzeczywiście porywa ludzi. Myślę, że nieważne nawet kto czego słucha.
Od razu zaczynam się zastanawiać, jak taki ogień może wyglądać na koncertach muzyki klasycznej. Oczywiście widziałem to, ale trochę prowokuję tym pytaniem Mateusza Borkowskiego.
Brakowało mi tego ognia w kończącym się roku.
No, a dlaczego ci brakowało tego ognia? Są tacy artyści, którzy wychodzą na scenę i wydaje się, że to wciąż jest, bo w polskim języku funkcjonuje określenie muzyka poważna i to od razu oczywiście ją zapędza w jakiś kozi róg zupełnie, ale to
nie używamy,
wiemy doskonale,
tego,
że jest fikcja i dlatego ja też go unikam zawsze. Natomiast są tacy artyści, soliści albo i całe zespoły, orkiestry, które wychodzą na scenę i nagle okazuje się, że rzeczywiście to jest zupełnie nieklasyczne, to jest zupełnie niepoważne, tylko właśnie porywające po prostu.
Były to oczywiście porywające koncerty i byli artyści, którzy wzbudzali żar i była ta wymiana energii między artystą a publicznością. Oczywiście to było, natomiast patrząc na festiwale chociażby, to ja nie mam takiego wielkiego zachwytu całym na przykład festiwalem. Mogę jakieś elementy wskazać, natomiast to
no
myślę,
to proszę, wskazuj.
Mogę wskazać na finał Sacrum Profanum i Eko Opera z udziałem Łotewskiego Chóru Radiowego. To akurat było w AIS-ie, więc jedno z takich...
W naszym krakowskim Centrum Muzyki, zanim powstanie to właściwe.
Tak, i też wcale tak dużo tam nie ma wydarzeń teraz muzycznych, prawda? Więc to też jest taki zmieniający się krajobraz.
No, o tym to za chwileczkę muzyczny. Porozmawiamy.
Opera, ekoopera Neo Arctic. To tak straszyli, że w rytmie techno, natomiast było to na pewno bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, także z powodów wizualnych. Na pewno też w tym samym miejscu pasja Janowa Alessandra Scarlattiego.
To Misteria Paschalia.
Misteria Paschalia, tak. Z opery Rary to chociażby recital Anne-Sophie von Otter, dwustulecie urodzin Charlesa Baudelaire'a, recital Sandrine Piau, opera Golden Dragon w reżyserii Karoliny Sofulak. No i jak już przy tej reżyserce jesteśmy, to Turandot w Operze Krakowskiej. I musiałem jeszcze raz to sprawdzić, bo pamiętałem gdzieś tam z tyłu głowy, że miałem taką informację, którą chciałem zweryfikować, i rzeczywiście to jest pierwsza inscenizacja tej opery w Krakowie.
To aż niewiarygodnie
brzmi. Marzec 2022, tak.
No to jednak widzę, że jest to rok, który zapadnie ci głęboko w pamięć w jakiś sposób, ale to zaskoczenie i też, prawdę powiedziawszy, dla mnie zaskoczeniem było to, że dyrekcja Opery Krakowskiej, wtedy jeszcze poprzednia,
tak.
Wpuściła Karolinę Sofulak w swoje mury.
To zdecydowanie było zaskoczenie. Okazało się, że to też przyciągnęło zupełnie nową publiczność, także spoza Krakowa. Wiele osób, które cenią i lubią właśnie reżyserię Karoliny, przyjechało tutaj za nią zobaczyć Turandot. Zresztą ta opera nie jest wcale tak często wystawiana. Ostatnio chociażby w Łodzi, więc tutaj można było podziwiać muzykę Pucciniego. No ale potem od tego sezonu, który rozpoczął się we wrześniu czy w październiku w Operze Krakowskiej, nie wydarzyło się nic takiego ciekawego. Na pewno nie było żadnej premiery tutaj przygotowanej przez nową dyrekcję. A to, co na wiosnę będziemy mieli, to jest Wanda Joanny Wnuk-Nazarowej, która już była prezentowana, którą już znamy,
tak.
Prawda? Więc na Wawelu teraz będzie w wersji pełnej scenicznej. Z takich pozytywnych zaskoczeń to było, po długiej przerwie wybrałem się do Filharmonii Krakowskiej i po pierwsze zmieniła się orkiestra, bo jest bardzo, ta wymiana pokoleniowa nastąpiła, jest dużo młodych ludzi, którzy grają, to po pierwsze. Po drugie nowy szef muzyczny rzeczywiście bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby ta orkiestra przyzwoicie, czy coraz lepiej brzmiała. No i taki koncert, jeden z takich ostatnich, których zapadł mi w pamięci, to koncert pod batutą akurat Jerzego Maksymiuka. Artysta, który w Krakowie kilka lat nie był słyszany, natomiast to, jakie on wywołuje, właśnie jakie emocje wywołuje i jaką energię potrafi zbudować na scenie, prezentował też własny utwór, to a propos muzyki współczesnej, Liście gdzieniegdzie spadające, taki utwór idealny na jesień, i to był też właśnie wtedy prezentowany, i pierwsza symfonia e-moll Sibeliusa. Nieprawdopodobne wrażenie właśnie z taką pełną orkiestrą i orkiestra, która mogła zaprezentować tą swoją nową moc, te swoje nowe możliwości właśnie w tym utworze.
Czyli właściwie Filharmonia Krakowska w jakiś sposób otrząsa się z takich, odnoszę wrażenie, dobrych kilku lat odrętwienia i jednocześnie wyskakuje po pandemii znowu z takim otwarciem, które chyba jest dość godne tego królewskiego stołecznego miasta.
Na pewno próbują. na pewno próbują i na pewno warto obserwować, warto dać im szansę. Daleki jestem tutaj od jakichś tu nie wiadomo jakich zachwytów, natomiast rzeczywiście próbują i to trzeba docenić w porównaniu chociażby do wspomnianej przeze mnie opery, w której zobaczymy, co nowy dyrektor
zaproponuje.
No właśnie,
cały czas zobaczymy, a mamy przecież koniec grudnia i to zobaczymy trwa od w zasadzie września. I wciąż jeszcze nie widzimy. Natomiast ten rok był w ogóle takim rokiem trochę volt w krakowskiej kulturze. Były spore zmiany, głównie dotyczące stanowisk dyrektorskich. Myślę tutaj o Sinfoniecie Krakowi i oczywiście o Krakowskim Biurze Festiwalowym, a tym samym konsekwencja tego pewnie będzie długofalowa, bo to przecież kilka solidnych festiwalowych marek. Mary, śledzisz to, co dzieje się w krakowskiej kulturze na najwyższych stanowiskach?
Trochę tak, natomiast przysparza mi to ogromnych nerwów, więc muszę się dystansować. Natomiast no, powiedziałeś tutaj o tych dużych markach KBF-u i tutaj Mateusz rozpoczął swój wywód od Sacrum Profanum. I w sumie ja, myśląc sobie o wydarzeniach, o tym, co się działo w tym roku, już dobiegającym końca, no to też najpierw pomyślałam o Sacrum Profanum i o jednym z koncertów innym, chyba nawet otwierającym ten festiwal, gdzie zdecydowano się oddać scenę jazzmenowi, a w zasadzie no, muzykowi improwizującemu, tak by należało powiedzieć, Markowi Pospieszalskiemu, którego dobrze znamy. Muzyk, który pod własnym szyldem działa, prowadzi własne zespoły, ale też z Wojtkiem Mazolewskim regularnie grywa, więc no to już taka międzynarodowa renoma. No i on zaprezentował coś, co odnosiło się do płyty, którą wcześniej wydał. On wydał taką płytę w bardzo prestiżowej portugalskiej wytwórni, płytę Polscy Kompozytorzy XX wieku. Ze świetnym składem, naprawdę taka śmietanka jazzowa i no świetny repertuar. On się odnosił, ale na zasadzie inspiracji i takich wrażeń słuchowych, bo nie spoglądał w partytury, odnosił się do no, tych największych jego
nazwisk,
inspirujących kompozytorów współczesnych. Był Krause, był Kotoński, Serocki, Palester, Panufnik, Szafer, więc naprawdę tych nazwisk cała plejada. No i Sacrum Profanum zleciło mu, zamówiło u niego koncert, ale dedykowany polskim kompozytorkom XX wieku, co jakby też jest to już osobna sprawa, godne pochwały, że właśnie postawiono na kobiety i na kompozytorki. I z Krzysztofem Pietraszewskim później zamieniliśmy kilka słów po tym koncercie i stwierdziliśmy, że no być może to nawet było lepsze niż płyta, chociaż no słyszeliśmy to raz podczas koncertu, tamten repertuar znam tylko z płyty, tak? Ale to było coś absolutnie niesamowitego, no mistrzostwo świata, naprawdę. I na szczęście ten materiał został zarejestrowany, być może zostanie wydany, zobaczymy. No ale właśnie tutaj Marek Pospieszalski naprawdę pokazał niesamowitą klasę, a to przecież no, można nadal powiedzieć muzyk młodego pokolenia, który ma niesamowitą wyobraźnię, inwencję twórczą, no nie wspominając już o podstawie, czyli warsztacie. No i potrafił coś takiego stworzyć właśnie z niesamowitymi, równie świetnymi muzykami, tak? W dużym składzie, bo to był przecież oktet. Ja nie wiem, czy mamy czas, ale może wymienię te nazwiska, bo to no, warto,
oczywiście, że wymienię.
Warto śledzić każdego z tych z muzyków osobno.
Wiemy,
na tej scenie.
Że w wielu mainstreamowych mediach, co ustaliliśmy na początku naszej rozmowy, one na pewno się nie pojawią, więc może
no,
nie pojawią się tutaj.
No więc obok Marka Pospieszalskiego, który tutaj grał i gra nie tylko na saksofonach, ale też na flecie, na klarnecie. Piotrek Chęcki na saksofonie tenorowym, scena trójmiejska. Tomasz Dąbrowski na trąbce. On z kolei w Skandynawii już od dawna działa, po studiach w Kopenhadze został. Poza tym Tomasz Sroczyński na altówce, Szymon Mika, krakowski gitarzysta, Grzegorz Tarwit, no pianista, o którym niektórzy mówią, że takim następcą Maseckiego jest. Max Mucha, no to pierwszy kontrabas w Polsce, no i Kuba Janicki, perkusja, znany też z Sokołowska, z tamtejszego festiwalu, bo mocno się tam zaangażował, więc no doskonała ekipa, tak? I to rzeczywiście, to jest wydarzenie, które bardzo mocno utkwiło mi w pamięci. Cieszę się, że Sacrum postawiło na tego muzyka, no i taki, a nie inny repertuar, tak?
To też wydaje mi się jest o tyle istotne, że to jest jedno z tych wydarzeń, które są bez wątpienia kulturotwórcze w tak. dużej mierze i na pewno będzie przynosić owoce jeszcze przez długi czas, nawet być może w nieuświadomiony sposób w pewnym momencie, ale tak, tu się całkowicie z tobą zgadzam. I bo wydaje mi się, że to w ogóle jest taki kierunek, który warto byłoby w jakiś sposób przyjąć. I oczywiście są takie próby łączenia na przykład artystów zagranicznych z polskimi, ale one rzadko kiedy rzeczywiście czymś owocują, myślę o takiej długofalowej współpracy. Natomiast tutaj faktycznie zestawienie takiego składu i danie wyzwania muzykom jest czymś, co z pewnością będziemy długo pamiętać.
Dlatego trzeba zadbać o te festiwale, te flagowe festiwale, które no, zbudowały markę samego też KBF-u, prawda? Więc trzeba o nich pamiętać.
Wiem skądinąd, że Sacrum Profanum jest trochę w takim rozkroku w tym momencie, bo została ogłoszona, to też stało się w mijającym roku, strategia inaczej. W Krakowskim Biurze Festiwalowym mieliśmy w ciągu 2022 roku trzy dyrektorki.
Trzęsienie ziemi właściwie.
Właściwie tak. Natomiast obecna ogłosiła strategię Krakowskiego Biura Festiwalowego na lata 23-26, czyli cztery nadchodzące. I jedną z istotnych z naszej perspektywy, zakładam, rzeczy ogłoszonych w tejże strategii jest to, że festiwale będą przechodzić pewną metamorfozę, mianowicie nie będą to tak skondensowane wydarzenia, tylko raczej będą się rozciągać w coś na kształt sezonów trwających cały rok. No i Sacrum Profanum ma być jedną z tych marek, znowu w cudzysłowie pewnym, bo myślimy tutaj jakimiś kategoriami wolnorynkowymi, a nie kulturotwórczymi, która będzie podlegać tej metamorfozie i tym samym nie będzie to festiwal, który będzie skondensowany w ciągu, powiedzmy, tygodnia, tylko raczej się rozciągnie na
kolejny miesiąc. Czyli trochę eksperyment nas czeka.
Trochę nas czeka eksperyment. Zapewne to się nie stanie jeszcze w 2023, ale pewnie taka jest przyszłość. Tak samo Sacrum, jak i Misteriów Paschaliów, być może FMF-u. Z drugiej strony...
Pytanie, czy to dalej festiwal, prawda? Bo festiwal zakłada coś jednak w określonym czasie.
Ma być pewna koncentracja wydarzeń, czyli taki moment szczytowy, kiedy faktycznie on się jakoś bardziej tam pozbiega i będzie cykl czy seria koncertów w dość krótkim czasie zrealizowanych. Natomiast oprócz tego ma to być rozciągnięte i z jednej strony myślę sobie, że dobrze, kiedy kultura jest pewną codziennością i właściwie nie trzeba czekać na ten moment kulminacyjny, tylko po prostu można spotkać się ze swoimi ulubionymi artystami, czy ze swoim ulubionym festiwalem w różnym czasie. A z drugiej strony zawsze festiwal jest czymś, na co się czeka.
Świętem, prawda?
Tak.
Świętem. No jest to też jakiś problem dla ludzi, którzy przyjeżdżają, prawda? Którzy na przykład czekają na ten festiwal, bo to ich ciekawi.
Niekoniecznie cztery razy w roku przyjadą, prawda?
Dokładnie tak. No nie wiem, na jazzowym polu Jazz Jantar jest takim festiwalem, który jest bardzo rozłożony w czasie, no i ja niestety nie mogę sobie pozwolić. Wiecznie mam problem, kurczę, no kiedy, który weekend, które dni pojechać i zwykle nie jestem w stanie wybrać, bo każdy jest obsadzony takimi nazwiskami, że...
No właśnie, bo trochę oczywiście zgadzam się z tym, że to może być coś codziennego, natomiast trochę to też wchodzimy w buty tych instytucji, które na co dzień się powinny tym zajmować z jednej strony, no a z drugiej strony jeszcze trudniej będzie to sprzedać w tym mainstreamie na zewnątrz, prawda? Dotrzeć do tych ludzi, którzy na co dzień nie interesują się w ogóle jakąkolwiek kulturą, to już nawet nie muzyką taką, o której dziś mówimy. No więc jak sprzedamy im, w cudzysłowie, festiwal Sacrum Profanum, jeżeli on będzie trwał cały rok, prawda?
To jest też innego rodzaju promocja i chyba trudniejsza promocja. No rzeczywiście taka długofalowa. I rzeczywiście, no pytanie, jak to będzie się... w jakie interakcje będzie to wchodziło z tymi instytucjami, które rzeczywiście repertuarowo, regularnie nam coś oferują.
Mogę ci odpowiedzieć na dwie wątpliwości od razu, przynajmniej według mojej wiedzy na teraz. Kwestia promocji to jest w ogóle skomplikowane zagadnienie, którego ja strasznie nie lubię, jeżeli chodzi o nasze krakowskie festiwalowe marki. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że zwykle, i myślę tu głównie oczywiście o mediach społecznościowych, no bo to jest główny środek komunikacji, następuje takie długotrwałe milczenie, które trwa miesiącami, literalnie miesiącami.
Tak, hibernacja,
jakby te,
prawda?
Tak, jakby te marki w ogóle nie istniały, po czym na 3 miesiące przed wydarzeniem jest takie wzmożenie.
Spam wręcz.
Wszyscy próbują wskrzesić te w sumie takie półmartwe facebookowe czy instagramowe profile.
To prawda.
Po czym znowu miesiąc po festiwalu zapada on w taki sen, po prostu gdzieś się chowa i znowu znika z naszych radarów. Więc być może to rozciągnięcie w czasie będzie służyć temu, że ta komunikacja będzie prowadzona tak, w sposób jakiś ciągły i zorganizowany przede wszystkim. Natomiast drugi aspekt dotyczący wchodzenia w paradę instytucjom miejskim czy innym instytucjom, które parają się taką działalnością, To było pytanie, które zadałem Karolinie Pietyrze, dyrektorce KBF-u, w związku z tymi planami, bo przecież realizacja festiwalu, który jest takim wydarzeniem skondensowanym, jest zwłaszcza w tych czasach ekonomicznie niestabilnych dużo bardziej wydajna, aniżeli realizacja szeregu rozsianych na przestrzeni roku wydarzeń, do których trzeba zebrać ekipę, nie wiem, ogarnąć całą techniczną stronę wydarzenia, promocyjną właśnie, etc., etc. Nie wspominając już o tym, że przecież Krakowskie Biuro Festiwalowe nie dysponuje zespołami artystycznymi, czyli tym samym musi je ściągnąć. I okazuje się, że pomysł jest taki, żeby te festiwalowe marki do realizacji tego w cudzysłowie sezonu, że tak powiem, zatrudniały istniejące instytucje krakowskie, czyli pewnie z jednej strony zespoły miejskie, z drugiej strony zakładam, że ścisła współpraca z Filharmonią na przykład też będzie jakoś tutaj owocować. No i mamy kilka takich mniej powiązanych instytucjonalnie artystycznych zgromadzeń typu Spółdzielnia Muzyczna, Chór Polski Radia, które pewnie też w jakiejś mierze będą do, w cudzysłowie, dyspozycji. W związku z tym to będzie trochę taka chyba forma z jednej strony synergii, a z drugiej troszeczkę właściwie przykrywania inną marką i tak tej prowadzonej na stałe działalności. Takie ja odnoszę przynajmniej wrażenie.
Pytanie,
nie wiem,
co,
jak wy.
Co zostanie z tego czegoś ekstra, prawda? Tego święta, tego spoza tego, co obserwujemy na co dzień, prawda? To będzie dla nas chyba kluczowe i myślę, że no nie chcę tu rozstrzygać, jak się to potoczy, natomiast no zobaczymy, tak? Trochę tęsknię za takim, tutaj rzeczywiście tęsknię za takim stanem może, że nie mówimy o ciągłych zmianach tych festiwali, tylko one się jakoś, one były na tyle dobrze zaprojektowane, zaprogramowane, że no była jakaś stałość i tego mi trochę brakuje, nie rozstrzygając, czy to są dobre, czy złe zmiany. Cały czas mam wrażenie, że od kilku lat słyszę o zmianach, o rewolucjach. Tutaj chociażby opera Rara i nie wiem do końca, czy ten eksperyment rozciągnięcia na cały rok opery Rary, czy to było z korzyścią dla tego, bo sam trochę tutaj patrząc, co działo się w tym mijającym roku, miałem problem, żeby sobie przypomnieć po prostu, bo umiejscowić jakoś w roku. Wcześniej wiedziałem, że to będzie albo lato, albo luty, a teraz jest to trudniejsze, więc nie wiem. Tu jakieś badania by mogły wykazać, co jest bardziej skuteczne, co jest z korzyścią. Natomiast no, tęsknię za taką stałością, myślę, zwłaszcza po tym trudnym...
Po dwóch latach,
tak. Tęsknię za tym, żeby była jakaś stałość, żebym wiedział, że w marcu przyjdę sobie na jakiś festiwal, na który czekam, chociażby Misteria Paschalia, a jesienią będę mógł pójść na Sacrum Profanum, więc no zobaczymy.
No też wyzwaniem jest i pytanie, czy tu się nie rozmyje w tym wszystkim ta jakaś spójność programowa, jakiś ten cel nadrzędny, idea osoby, która to będzie programować, czy osób, bo to będzie na pewno trudne, ale też odbiorcom może to się rozmywać, prawda, jeżeli to jest tak rozłożone w czasie. Albo ciężej będzie to rozmycie zauważyć. No ale to nie ma co dywagować, bo te zmiany są przed nami. Być może no, ta pora jest najlepszą do wprowadzenia takich zmian właśnie po pandemiczno, nie wiem, właśnie ten dziwny czas, w którym żyjemy, w którym i nie tak wiem, nie jesteśmy.
Szczerze mówiąc, przepraszam, Maryżu, ci wchodzę w słowo, czy to jest właśnie ta pora? Być może pandemia była tym okresem, kiedy można było dokonać jakichś zmian i po pandemii wejść już z czymś zupełnie nowym.
Zobaczymy, może jak tak naprawdę publiczność to wszystko kupi, prawda? Jak tutaj odpowie publiczność na
ale
te zmiany?
Tak, ja też tak jak ty, Mateuszu, jednak za tą stałością tęsknię, zwłaszcza, że no publiczność ma już tak bardzo wdrukowane w głowie jednak jakąś taką sezonowość, życie porami roku, odpowiednimi miesiącami, kiedy te festiwale się zmieniają, zwłaszcza, że jest ich tyle, że my interesując się różnymi rzeczami, ja nie tylko przecież sceną jazzową, improwizowaną, no to na zakładeczki chodzimy na te wszystkie wydarzenia i jednak mamy w głowie, okej, ten miesiąc, no to czekamy na to, kolejny na coś innego, prawda? I to się cyklicznie zmienia.
Właśnie to zgodne też z rytmem roku, czy szkolnego, czy w ogóle kalendarzowego, tak, z porami roku, prawda? To wszystko jest bardzo, bardzo istotne. Mam wrażenie, że w ogóle wchodzimy w ten nowy rok z takim dużym kredytem zaufania dla tych wszystkich instytucji, dla tych wszystkich zmian, które są proponowane. Mam tutaj na przykład na myśli Sinfonietę Krakowie. Zobaczymy, co będzie. Nie wiem, jak będzie, bo byłem na koncercie, to akurat było w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej w lipcu, którym symfonietą właśnie dyrygowała Katarzyna Tomala-Jedynak, nowa szefowa artystyczna. Natomiast też na razie jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, w jaką stronę to pójdzie, bo za mało było takich wydarzeń, które pokazałyby mi, jaka jest droga, którą symfonietta
chce. Jaka jest symfonietta w ogóle.
Jaka jest symfonietta, ta prawdziwa, tak? Bo rzeczywiście tak, różne są projekty z Adamem Bałdychem na przykład.
To jest właśnie rzecz, o której chciałem wspomnieć, dlatego, że to jest koncert, na którym byłem. Mhm. Trochę tak spoglądam w stronę Mary teraz.
I nie byłam.
Wiem, że nie byłaś. Trochę mi ci tam brakowało akurat. Natomiast pomyślałem sobie, że to znowu był Adam Bałdych i Sinfonietta.
No właśnie.
A nie Sinfonietta Krakowia i Adam Bałdych, co wydawałoby mi się dość naturalnym kierunkiem w sytuacji, w której próbuje się z powrotem postawić na nogi trochę instytucję, która, czy orkiestrę, która kiedyś była zupełnie pierwszoplanowa, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki XX, XXI wieku. W tej chwili oczywiście mamy w Krakowie spółdzielnię muzyczną i to jest super, ale to jest zupełnie inny skład.
No zupełnie
w związku
skład,
z tym
tak,
jest miejsce, zwłaszcza w tak dużym mieście i szczycącym się mianem jednej ze stolic kultury, dla dwóch takich bytów pokazujących swój charakter, a nie charakter zaproszonych gości. To jest moje zastrzeżenie.
W najbliższym czasie mamy znowu ten sam powielenie tego samego schematu, czyli Sinfonietta i Krokę, czyli z kolei projekt Krokę, prawda?
Obawiam się, że to będzie Krokę i Sinfonietta.
Krokę i Sinfonietta, więc czekam na jakieś konkrety, no, tak?
To zdecydowanie nie tędy droga.
Też właśnie nam się tak wydaje, dlatego że wydobyć charakter zespołu można tylko używając tego właśnie zespołu, a nie robić coś, na co ja właściwie narzekałem przez ostatnie lata w Sinfoniecie, czyli tego, że stała się orkiestrą od wszystkiego i zupełnie zatraciła charakter orkiestry, która przecież jest sama z siebie, powstała z jakiegoś takiego dość spontanicznego ruchu oddolnego.
I w konkretnym celu też, prawda? Wykonywane konkretnej muzyki. Myślę, że w tych ostatnich latach ona się zagubiła w tym wychodzeniu do ludzi.
Do ludzi.
Że to już było za bardzo, prawda? To było takie fajne dla tych, którzy nie byli adresatami tej muzyki, nie byli uczestnikami tego. To było
trochę
super.
Trochę wróciliśmy do centrum handlowego, bo też pamiętam,
do
że
tramwaju,
Sinfonietta...
Tak, w tramwaju na lotnisku, więc trochę się pogubili. Więc czekam na konkrety, tak jak czekam na konkrety w Operze Krakowskiej, tak samo w Sinfoniecie zobaczymy, co będzie. Mam trochę wrażenie, że poruszamy się cały czas czas wokół jakichś deklaracji, symboli, co w Krakowie bardzo lubimy. No, a chociażby godzinę drogi od Krakowa, jednak są jakieś konkretne decyzje. Chociażby ostatnio mignęła mi informacja o tym, że Katowice utworzą instytucję muzyczną w domu, w którym mieszkał Kilar. I to będzie, no, instytucja zajmująca się edukacją muzyczną, myślę też życiem koncertowym, ale też właśnie takie, no, trochę muzeum Kilara, więc a co my tutaj robimy, prawda? Więc warto też patrzeć, prawda, na ten oddech konkurencji, tak możemy powiedzieć.
My jesteśmy miastem literatury, w związku z tym robimy rezydencję w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. No, słuchajcie.
Chodzi mi o to, że brakuje trochę konkretów. Mówimy, prawda, o tym, że to jest stolica jazzu, że jest stolica muzyki dawnej i tak dalej, i tak
dalej.
No i
co się w tym kontekście dzieje? No,
no właśnie.
Niewiele. Tutaj zastrzeżenie, jeżeli chodzi o festiwale, to rzeczywiście też mam, bo festiwale to jest coś, co rzeczywiście przez chociażby miasto jest wspierane. No, ale najbardziej wspierane jest jednak ta odgrzewana tradycja, że tak powiem. Rzeczy, które, no owszem, mają swoją ważną pozycję na tej, w historii naszej, ale które już teraz, no troszkę już są jednak tym meszkiem pokryte. Nie prezentują żadnej świeżości, żadnej nowości, a ciągle są jakby w kółko prezentowane. Ciągle to samo, ciągle to samo. Nie będę tutaj już wymieniać nazw festiwali, może, a może powinnam, nie wiem, ale no to jest zdecydowanie zła droga, bo taki jazz będzie umierał, tak? A to, co nowe, to, co rzeczywiście tworzy też powiązania i otwiera to miasto, te stolice jazzu, na zagranicę chociażby, takie marki, no jakoś są mniej wspierane. To są działania rzeczywiście dużo bardziej ryzykowne. Często nie przyciągają też tak turystów, jak codzienne koncerty w Harrisie, czy w innych klubach, ale one rzeczywiście budują relacje.
No tak, ale teraz w takim razie chyba czas zadać sobie pytanie, czy miasto, województwo i kraj, czy to nie są właśnie te szczeble, czy te źródła finansowania, które powinny cały czas ryzykować, bo je na to ryzyko w jakiejś mierze stać. Dlatego przecież festiwale wspierane przez Ministerstwo Kultury, miasto czy właśnie Małopolskę mają szansę istnienia i proponowania czegoś, co jest rzeczywiście otwierające, bo zakładam, że wydarzenia radzące sobie finansowo czy bilansujące się, no, tego wsparcia nie wymagają. W związku z tym ten ciężar ryzyka, uważam, spoczywa na publicznych środkach.
Oczywiście, no i tu rzeczywiście to wsparcie bym widziała, tę formę wsparcia. Postawienie na festiwale, na ludzi, którzy te festiwale potrafią robić, czy potrafią raczej robić programy, tak? I no właśnie, z otwarciem na, czy z naciskiem na to budowanie relacji zagranicznych, chociaż w Polsce też oczywiście, a nie ściąganie po prostu, nie wiem, masowej ilości zespołów i takie klubowe granie, które wcale nie wspiera młodych artystów, chociaż o tym się dużo mówi, i ściąganie największych światowych sław, które grają później publice do kotleta, które przyjeżdżają, wiadomo, wyjeżdżają i jakby już słuch ginie o tym wszystkim, co się działo.
Mateusz, masz jakąś smutną albo wesołą konstatację, oprócz tego, że dajemy kredyt zaufania i nieustająco czekamy?
Kredyt zaufania, który będzie taki moment, kiedy będziemy musieli powiedzieć sprawdzam, tak? I myślę, że ten 2023 będzie takim momentem, kiedy za rok być może w tym składzie spotkamy się, to będę ja przynajmniej oczekiwał jakichś konkretnych efektów tych naszych dywagacji i rozważań. Myślę, że to, co powinno przyświecać różnym instytucjom, to nieustanny rozwój.
Ale jednocześnie niepermanentna zmiana.
I niepermanentna zmiana, właśnie. Niechęć mówić ewolucji, tylko jednak ewolucja i strategia długoletnia, prawda? I ta zadbanie też o tych słuchaczy, widzów, uczestników festiwali, no, żeby oni pewne rzeczy wiedzieli, prawda? Żeby nie musieli, nie było cały czas takiej potrzeby tłumaczenia na nowo, co to jest, redefiniowania, tak, tych festiwali, instytucji, ich roli, tylko pewna stałość, której myślę łakniemy po tym trudnym czasie.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Moi drodzy, to była niezwykle owocna, mimo oczywiście narzekania trochę, rozmowa. I jak powiedział Mateusz, ja w takim razie też mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za plus minus rok i się zastanowimy, czy rok 2023 przyniósł to sprawdzenie i przede wszystkim, co nam przyniesie w muzyce. Mary, ty masz coś, na co będziesz czekać szczególnie, o czym już wiesz, że w 2023 skradnie twoje serce?
Nie wiem, wiesz co? Pandemia sprawiła, że nie wybiegam zbytnio do przodu.
To prawda.
A w natłoku tych wszystkich informacji, ale też własnej pracy, którą wszyscy jesteśmy, wiadomo, zarzuceni, nie wchodzę specjalnie na strony, nie sprawdzam. Żadne reklamy czy ogłoszenia nie rzuciły mi się jeszcze w oczy. Sprawdzałam klub jazzowy w Nosprze. Rzeczywiście będzie tam kilka pozycji, na które na pewno czekam. Kilka koncertów, więc wam też polecam sprawdzenie. No i w zasadzie to wszystko. Czekam po prostu, co przyniesie życie.
Mateusz, a ty?
Ja też czekam. Chcę być właśnie tutaj mile zaskoczony. Na to czekam.
Wobec tego bardzo serdecznie życzę wam zaskoczeń. Oczywiście tych miłych, niemiłych też pewnie możemy się spodziewać kilku. Ale o nich, mam nadzieję, porozmawiamy.
Będzie o czym rozmawiać właśnie.
Otóż to właśnie. Mary Zimny, Jazz Kultura, Mateusz Borkowski, Radio Kraków. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie w Radiu Kraków Kultura.
Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.